Jesteśmy w komplecie. Pani Wioleta Wełnicka, pan Michał Wozikowski, Kancelaria Doradztwa Podatkowego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Znaczy, nie dokładnie w komplecie, bo pana Mariusza nie ma. Zgubiliście państwo
gdzieś. Nie ma, dzisiaj jest w Żninie.
Aha, i również.
Także pozdrawiamy.
Doradza,
szefa.
Tylko.
Doradza, ale troszkę później, chyba na godzinę 11.
Na godzinę 11. Mhm.
Czyli w drodze, pozdrawiamy pani.
Znaczy, w Żninie już jest, ale doradza trochę później.
Dobrze. A my będziemy doradzać się naszym słuchaczom. 52 345 50 90. W temacie podatków można dzwonić, odpowiadamy tak. Pan Michał już się zgłasza, pan jest prymus naprawdę. Zaległy temat z ubiegłego tygodnia, wyjaśniamy.
Znaczy w ogóle zadał nam pytanie już prawie pod sam koniec słuchacz. I w trakcie naszej audycji pojawiało się dużo takich podobnych pytań. Może nie takich samych, ale podobnych z troszeczkę inną sytuacją. Pytania dotyczyły sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 roku od daty nabycia i przeznaczeniu tych środków uzyskanych ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe. I było kilka pytań o to, czy możemy spłacać kredyty wcześniej zaciągnięte, już zaciągnięte, czy dopiero zaciągnięte, które będą zaciągnięte z tych środków, które uzyskaliśmy ze sprzedaży takiej nieruchomości. Najpierw może odpowiemy na pytanie to konkretne naszego słuchacza, który miał taką sytuację. Nabył mieszkanie w 2015 roku, w 2016 roku je sprzedał i chce przeznaczyć te środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania na własne cele mieszkaniowe. Miał też nasz słuchacz zaciągnięty kredyt z 2011 roku na inną nieruchomość, którą nadal posiada. No i padło pytanie, czy z tych środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkania z 2016 roku może spłacić ten kredyt na inną nieruchomość, którą miał zaciągnięty w 2011 roku. Odpowiedź brzmi tak, z tych środków można te środki można przeznaczyć na spłatę takiego kredytu. Najważniejsze i tutaj też jakby rozszerzenie naszych poprzednich odpowiedzi z zeszłego tygodnia, to jest to, aby to nie był kredyt zaciągnięty na tę nieruchomość, którą właśnie sprzedaliśmy. Czyli możemy spłacić kredyty zaciągnięte na inną nieruchomość przed datą sprzedaży, natomiast nie możemy przeznaczyć na spłatę kredytu, który dopiero zaciągniemy, bądź też na kredyt, który był zaciągnięty na tę nieruchomość, którą właśnie sprzedaliśmy.
Myślę, że to już wyjaśniło. Jeżeli słuchacz, już nie pamiętam.
Słuchacz
pytał, mam nadzieję, że słyszał. A dla innych, myślę, to również ważna informacja, 52 345 50 90, to tylko ta jedna, tak?
Ten jeden temat mieliśmy tutaj do wyjaśnienia.
Pani Wioleta.
Tak, a jeżeli jeszcze ja bym mogła coś powiedzieć, to jeżeli już jesteśmy przy nieruchomościach, to na koniec tego roku przedawnia nam się w nieruchomościach rok 2012, więc jeżeli ktoś z państwa na przykład zastanawia się nad sprzedażą takiej nieruchomości nabytej w roku 2012, to może warto poczekać do roku 2018 i po prostu już w roku 2018 sprzedać bez żadnych obowiązków podatkowych taką nieruchomość.
No to posłuchajmy, z jakim pytaniem. Słuchacz, słuchaczka, halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja chciałam
dobry.
W temacie podatek za wynajem mieszkania swojego, prywatnego. Rozpatrywałam możliwość ryczałtu
i skali podatkowej.
Rozliczania się PIT-em 36 z dochodu z najmu. I informowałam się w Urzędzie Skarbowym. Tam takie niespójne te informacje dla mnie były. Troszeczkę taka wiedza z internetu, jak się z tym PIT-em 36 bym rozliczała, że jakąś amortyzację mogę sobie odliczać. Znaczy nie przewiduję na pewno żadnych tam dużych remontów, ale ponieważ mieszkanie jest stare, więc tak mówię, a gdyby się wydarzyła jakaś duża awaria, która by wymagała. No więc tutaj mam troszeczkę taką mętlik w głowie i jeżeli bym mogła prosić o uporządkowanie mi jak gdyby tej wiedzy i co jest korzystniejsze w jakich przypadkach. To chyba tyle.
Dobrze,
będę
to
słuchać.
Ale proszę jeszcze może pozostać, bo możemy tutaj dopytywać panią.
Tak, ale jeżeli chodzi o uporządkowanie tych wiadomości, tej wiedzy w zakresie najmu lokali mieszkalnych nie w ramach działalności gospodarczej, to tak, osoby fizyczne, które uzyskują przychody z najmu, mają prawo wyboru opodatkowania tego przychodu według ryczałtu lub z mocy ustawy są opodatkowani na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. Jeżeli chodzi o ryczałt. To jest taka uproszczona forma rozliczania podatku i ona polega na tym, że niezależnie od uzyskanych przychodów w danym miesiącu, czy też kwartale, bo czasami są tu, jest też możliwość opłacania ryczałtu w formie kwartalnej, płacimy 8,5% od uzyskanego przychodu. Jeżeli najemca nie wpłacił nam czynszu najmu, to od tej kwoty nie płacimy podatku. Jeżeli...
Znaczy, przepraszam, bo tu się jak gdyby nie zrozumiałam. 8,5% od przychodu, co traktuje Urząd Skarbowy jako mój przychód?
Jako przychód. No to jeżeli mówimy o ryczałcie, to w zależności od tego, jak została skonstruowana umowa, bo jeżeli pani wynajmuje mieszkanie i z treści umowy wynika, że pani na przykład otrzymuje 1500 zł i w tej kwocie są już pokryte koszty chociażby czynszu do spółdzielni mieszkaniowej, koszt energii elektrycznej, koszty wywozu śmieci, to pani przychodem jest... to pani przychodem jest kwota 1500 zł i od tej kwoty pani płaci 8,5%. Ale jeżeli ze skonstruowanej umowy najmu zapisów w tej umowie będzie wynikać, że na przykład otrzymuje pani 1000 zł plus zwrot kosztów w postaci czynszu, w postaci na przykład opłaty za wywóz śmieci, tak, i będą tam te koszty zdefiniowane, to pani przychodem dla wyliczenia podatku zryczałtowanego będzie kwota 1000 zł. Więc to, jeżeli chodzi o opodatkowanie ryczałtem, jeżeli jeszcze chodzi o opodatkowanie ryczałtem, to należy pamiętać, że w ciągu roku wpłacamy te zaliczki na podatek, te kwoty tego ryczałtu, a po zakończonym roku podatkowym do końca stycznia należy złożyć zeznanie PIT-28. I tych przychodów nie rozlicza się z innymi przychodami opodatkowanymi według skali podatkowej. Tylko aby taki podatnik mógł skorzystać jakby z dobrodziejstwa takiego zryczałtowanego opodatkowania, to najpóźniej w dniu uzyskania pierwszego przychodu musi zawiadomić Urząd Skarbowy o tym, że dokonuje wyboru opodatkowania w formie ryczałtu.
Tak.
Jeżeli tego nie zrobi, to jest opodatkowany na zasadach ogólnych i dopiero zmianę tej formy opodatkowania z zasad ogólnych na ryczałt może dokonać, ale do 20 stycznia następnego roku podatkowego, tak? Czyli na przykład gdybyśmy założyli, że w roku 2017 nie zawiadomiła pani naczelnika Urzędu Skarbowego, że chce pani chce pani uzyskane przychody z najmu opodatkować ryczałtem, to dopiero do 20 stycznia 2018 roku może pani złożyć takie oświadczenie w urzędzie i zadeklarować swój wybór na rok 2018. Jeżeli pani nic nie zmieni w latach następnych, to będzie on również obowiązywał na lata następne. Jeżeli jednak pani uzna, że nieopłacalny jest dla pani ten przychód, ten podatek zryczałtowany, albo chciałaby pani dokonać jakiejś zmiany, to w kolejnym roku podatkowym do 20 stycznia 2019 roku znowu zawiadamia pani Urząd Skarbowy, naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla swojego miejsca zamieszkania o tym, że na przykład wybiera pani zasady ogólne, bo jako osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, ma pani tylko możliwość wyboru pomiędzy zasadami ogólnymi a ryczałtem.
Tak.
Czyli tak pokrótce, jeżeli chodzi o ten ryczałt, może jeszcze jedno zdanie odnośnie ryczałtu. W ryczałcie jest tak, że podatek płacimy od przychodu, czyli nie bierzemy pod uwagę kosztów uzyskania przychodu. A jeżeli chodzi o opodatkowanie według skali podatkowej, to po pierwsze, te przychody, które uzyskujemy z najmu, to łączy się z przychodami innymi, które mamy opodatkowane według skali podatkowej. Może to być na przykład przychód z emerytury, renty, z wynagrodzenia za pracę, z umowy zlecenia, z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych. Te przychody łączymy później jakby w jednym zeznaniu podatkowym. I może się zdarzyć tak, że jeżeli mamy niskie koszty uzyskania, a te przychody z najmu... mogą nam wpłynąć w rocznym rozliczeniu na zmianę stawki podatkowej. Skali, tak. Bo mamy opodatkowanie w skali podatkowej 18,32%. Po przekroczeniu kwoty 85 528 zł płacimy podatek już 32%. I załóżmy, że pani ma 70 tysięcy przychodu z emerytury plus 20 tysięcy przychodu z najmu. Tak, nie ma pani żadnych kosztów uzyskania przychodu, relatywnie w rozliczeniu rocznym będzie pani musiała dopłacić według tej stawki 32% od różnicy. Ale jeżeli te dochody mieszczą się w pierwszym progu podatkowym, a poza tym, jeżeli no, występują koszty uzyskania przychodu związane z tą nieruchomością.
To są te koszty uzyskania przychodu?
Te koszty. To tak. To mogą być koszty związane z utrzymaniem tej nieruchomości, czyli koszty czynszu, koszty wywozu śmieci, koszty energii elektrycznej, koszty gazu. Oczywiście, jeżeli te koszty nie zostały zwrócone przez najemcę. To mogą być koszty remontu tej nieruchomości, to mogą być koszty ubezpieczenia tej nieruchomości, to mogą być koszty zakupu wyposażenia do tej nieruchomości i to również mogą być koszty amortyzacji. I teraz, jeżeli chodzi o amortyzację, to jest to taki odpis księgowy, możliwość zaliczenia takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodu bez konieczności ponoszenia tego bezpośredniego wydatku. I pytanie, jak pani nabyła tą nieruchomość?
To jest spadek po moich rodzicach.
Spadek po pani rodzica.
Potwierdzenie
tak, ale
uzyskania.
Był zgłoszony w Urzędzie Skarbowym spadek i proszę tylko powiedzieć, a jeżeli chodzi o, znaczy jest to mieszkanie używane powyżej 5 lat?
No, mocno powyżej 5 lat, już ma chyba przeszło 40
tak,
albo jeszcze więcej lat.
Dobrze, czyli to, a ma pani określoną wartość tej nieruchomości? Na pewno, bo jeżeli pani zgłaszała spadek, to tam też musiała pani wskazać wartość tej nieruchomości odziedziczonej w spadku. Znaczy musiała tam być podana wartość, tak? Żeby móc.
Nie sprawdziłam, prawdopodobnie.
To proszę zajrzeć do zgłoszenia, którego pani dokonała do Urzędu Skarbowego i tam jest wpisana wartość tej nieruchomości. I od tej wartości nieruchomości ma pani prawo dokonywać odpisów amortyzacyjnych w takim uproszczeniu, że może pani, na przykład jeżeli tam było napisane, że dziedziczy pani nieruchomość o wartości 200 tysięcy złotych, to do kosztów może pani sobie zaliczyć 20 tysięcy złotych rocznie.
Aha, w rocznym
rocznie. No, a jeżeli chodzi o rozliczenie miesięczne, no to jest to 1/12, czyli na przykład jeżeli pani przychody z najmu będą na poziomie 1000 złotych, a amortyzacja roczna 20 tysięcy, czyli na miesiąc to będzie 1500-1600 złotych, no to pani koszty będą wyższe niż przychód i nie zapłaci pani żadnego podatku. Tylko tyle, że po zakończonym roku podatkowym musi pani to w zeznaniu PIT-36 wykazać. I teraz tak, kiedy to się bardziej opłaca? Właśnie opłaca się wtedy, kiedy koszty są wyższe niż przychody. Albo są na tyle duże, że ta zaliczka na podatek dochodowy jest mniejsza niż zryczałtowany podatek.
Momencik, zaliczka na podatek, to znaczy ta, którą mi, powiedzmy, z mojego dochodu stałego jest potrącana,
nie,
że tutaj, ta zaliczka musi być?
Nie, ten dochód stały to na razie sobie pani odkłada na bok, tylko patrzy pani na przychody z najmu, tak?
Czyli o jakiej zaliczce pani mówi?
No bo jeżeli na przykład nie odliczałaby pani kosztów amortyzacji, to byłaby taka sytuacja, że uzyskuje pani przychody z najmu, na przykład 1000 zł miesięcznie.
Tak,
nie ma pani żadnych kosztów, albo na przykład koszty są na poziomie 100 zł. To od różnicy, od 900 zł jest pani zobowiązana zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy w pierwszym progu, czyli 18% od 900 zł.
A, to ja zaliczkę jeszcze powinnam
tak,
płacić
miesięcznie. Jeżeli wychodzi dochód. Jeżeli nie wychodzi dochód, bo na przykład te koszty są wyższe na przykład poprzez zaliczenie odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodu, to nie płaci pani zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku, tylko po zakończonym roku podatkowym składa pani zeznanie PIT-36, gdzie pani wskazuje przychody roczne z najmu tej nieruchomości i koszty dotyczące najmu tej nieruchomości, łącznie z odpisami amortyzacyjnymi. I to się właśnie opłaca wtedy, jeżeli można, znaczy jeżeli te koszty są wyższe, albo jeżeli można amortyzować stawką 10% nieruchomość.
Dziękujemy bardzo, dajmy szansę
bardzo
innym słuchaczom.
Dziękujemy.
Do widzenia,
dziękuję.
Do usłyszenia. Radio PIK, dzień dobry, halo.
Tak.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo proszę, słuchamy.
A mogę poza
anteną? Nie, poza anteną to proszę około 11 zadzwonić, tak? Bo chcemy, żeby wszyscy słuchacze mogli skorzystać tutaj z przykładów i z porad. Około 11, dobrze? Czekamy na telefon, tak jak będą wiadomości. 52 345 50 90. Wtedy będziemy mogli zamienić kilka słów poza anteną. W tej, no tak, któryś ze słuchaczy, słuchaczek się nie doczekał, zniechęcił. Proszę dzwonić. Za chwileczkę odbierzemy telefon oczywiście. Coś jeszcze powinniśmy o czymś przypomnieć, pani Wielka? Ale to pani
jeżeli chodzi o najem, to wydaje mi się, że temat jest wyczerpany.
Tak, najem myślę już
mamy. Ale mamy słuchaczy.
Dobrze, więc wykorzystajmy. Tak, to połączenie. Dzień dobry, Radio PIK.
Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Ja mam takie zapytanie odnośnie najmu, jeszcze chciałbym wrócić. Mógł Państwo mówić o kosztach uzyskania przychodu i teraz o amortyzacji. Czy ta amortyzacja, to ją się liczy tylko 10 lat od momentu, kiedy zaczęło się wynajmować to mieszkanie, bo załóżmy, że dom ma 40 lat, a zaczęliśmy wynajmować to mieszkanie w zeszłym roku.
Tak, ja? I?
No jak do tego podejść? Czy przez 10 lat wynajmowania możemy tylko tą amortyzację odpisywać?
No tak, no bo po 10 latach już będzie 100% amortyzacji.
O, dobrze, a teraz jeszcze mam takie zapytanie. Jeżeli wynajmowany lokal jest częścią jakiegoś domu, na przykład jednorodzinnego, to jak koszty na przykład ogrzewania i inne media podzielić na tą wynajmowaną część? Czy można w ogóle takie coś zrobić?
Znaczy, no to trzeba w jakiś sposób wyliczyć. Najprościej byłoby tak, jeżeli część jest wynajmowana, jeżeli byłyby zainstalowane podliczniki i właśnie według tych podliczników no byłyby te koszty rozliczane. Pytanie jeszcze, jak jest skonstruowana umowa najmu, bo jeżeli z umowy najmu wynika na przykład, że ktoś płaci 500 zł plus zwrot kosztów w postaci 200 zł, to przychodem jest te 500 zł. A te 200 zł jest rozliczane tak na to właśnie ogrzewanie, na tą energię elektryczną, na wywóz nieczystości.
Aha, czyli w zeznaniu podajemy tylko tą niższą kwotę, jeżeli faktycznie umowa tak stanowi, że tym przychodem jest tam, to załóżmy te 300 zł, a 200 stanowią pokrycie tam refaktury, czy pokrycie kosztów utrzymania?
Znaczy, tak, pokrycie kosztów utrzymania, ale to powinno z czegoś wynikać, tak, żeby nie było nagle tak, że na przykład proporcje się odwrócą i koszt utrzymania takiego mieszkania to jest 500 zł, a pan zarabia 200 zł, tak, bo na przykład urząd będzie chciał od pana przedstawienia wyliczenia, z czego są takie, powiedzmy, z czego wynikają takie wysokie koszty utrzymania tej nieruchomości, że ktoś panu, no, dokonuje zwrotu tych kosztów, tak?
No właśnie, i o to mi chodzi. Jak na przykład koszty ogrzewania, bo jeżeli są podliczniki, to jest sprawa jasna, a na przykład na ogrzewanie, jeżeli nie ma kosztów, nie ma żadnych podliczników, nic, to jak oszacować te koszty? Czy można, nie wiem, metrażem? Czy...
Znaczy, można też metrażem, tylko w razie kontroli z Urzędu Skarbowego, no trzeba będzie to umieć wyjaśnić, tak? Bo jeżeli na przykład jest, powiedzmy, jest to opał stały, tak? Gdzie na przykład trzeba kupić, tak, powiedzmy, 5 ton węgla, tona węgla kosztuje, powiedzmy, 1000 zł, tak? No to czy to jest na sezon, tak? I teraz, no, pytanie właśnie, jakie też to było, powiedzmy, ogrzewanie w ciągu roku. Jakie były koszty tego, powiedzmy, ogrzewania chociażby w sezonie, więc można to wyliczyć według metrażu.
Czyli zbierać fakturki po prostu i potem, tak, całość rozliczyć według metrażu.
Tak, tak, na przykład. Ale jeżeli chodzi o energię elektryczną, to no, jeżeli jest taka możliwość, to jednak proponowałabym to rozliczyć właśnie w formie podlicznika. No chyba, że nie ma takiej możliwości, to wtedy no w jakiś taki sposób, żeby to było też, powiedzmy, wiarygodne, żeby nagle nie było tak, że powiedzmy koszty, które są przypisane najemcy, jeżeli wynajmuje na przykład jedno pomieszczenie w domku jednorodzinnym, są przekraczające niż koszty na przykład, które dotyczą, powiedzmy, tam, powiedzmy, rodziny, która w tym domu mieszka.
No ja rozumiem. No niemniej jednak trzeba te fakturki trzymać i ewentualnie przyjąć.
Tak, fakturki trzeba trzymać, bo trzeba mieć, no, powiedzmy, dowody, no, na podstawie których zostało wyliczone i dlaczego w taki, a nie w inny sposób.
Bo tak samo na przykład z ciepłą wodą jest problem, tak? Jak oszacować te koszty podgrzania tej wody, tej ciepłej wody, nie?
No tak, ale są też takie jakby, no, standardy, tak? Ile zużywa jedna woda, znaczy jedna osoba metrów sześciennych wody. No to gdzieś tam się przyjmuje, tak? Że na przykład, no, jedna osoba, czy to są 3 metry, czy 4 metry, no to można gdzieś, powiedzmy, przy takim założeniu gdzieś tam sobie sprawdzić na przykład, bo nie wiem, jak państwo macie rozliczane, czy macie rozliczane według licznika, czy macie rozliczane właśnie według tutaj osób. To no trzeba też zajrzeć do faktury źródłowej.
Okej. Okay. No dobrze.
Tak, no wszystko jasne.
No dobrze.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Do usłyszenia. 52, 345, 50, 90. To tak już jest. Jeden temat wywołany.
Właśnie, tak to jest. Ale tak chciałam trochę szerzej na temat tych nieruchomości, tym bardziej, że słuchaczka prosiła o to wyjaśnienie. Bo być może niektórzy z państwa myślą o jakiejś zmianie formy opodatkowania. Być może właśnie, no, niektórzy już wynajmują i się zastanawiają, co mają robić. Ale tak jak tutaj zauważyłam wcześniej, to opodatkowanie, o którym mówiłam, to ono dotyczy osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej w tym zakresie. Mhm. Jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, to tylko tak krótko mogę powiedzieć, że urzędy skarbowe często właśnie starają się podważyć na przykład taki najem prywatny, jeśli podatnik wynajmuje, no, co najmniej kilka nieruchomości i na przykład ma z tego stałe źródło dochodu. Więc na to chciałam, powiedzmy, zwrócić, powiedzmy, uwagę, jeżeli chodzi o ten taki zryczałtowany podatek, czy, powiedzmy, podatek według skali. A jeszcze, jeżeli jeszcze jestem przy mikrofonie, a nie ma słuchacza, to od przyszłego roku mają być zmienione przepisy dotyczące rozliczania przychodu z najmu, jeżeli chodzi o ten przychód zryczałtowany, i przychody do kwoty 100 tysięcy złotych w ciągu roku będą opodatkowane tym ryczałtem 8,5%, tak. A przychody powyżej 100 tysięcy złotych będą opodatkowane ryczałtem chyba 12% albo 12,5%.
Tak. Czyli trzeba sobie przeliczyć, ile miesięcznie...
Znaczy, jak ktoś wynajmuje jedno mieszkanie, to pewnie takich przychodów nie ma, ale już jeżeli chodzi powiedzmy tam wielość, powiedzmy,
ktoś odziedziczył kamienicę i ma więcej, a tak też przecież bywa, no to może ten przychód zostać przekroczony.
Dobrze, 52 345 50 90. Czekamy na Państwa telefony, a w międzyczasie posłuchajmy chociaż przez kilka minut muzyki. Potrzebowaliśmy troszeczkę oddechu, dlatego dopiero 9 po 11. Ewa Kurzawa, Wioleta Wełnicka, Michał Wozikowski.
Ponownie, tak, jesteśmy, czekamy na Państwa pytania.
Jeszcze przez 20 minut do 11.30 poza anteną. No jednak parę osób czekało, żeby poza anteną jednak porozmawiać, bo to są czasami tak...
Takie trochę trudne, takie trochę osobiste tematy i niektórzy chcą jakby poruszać te wszystkie tematy. No od tego jest ta przerwa właśnie. Jest ta przerwa tutaj na reklamę, na wiadomości, więc jeżeli ktoś nie ma takiej odwagi albo chciałby gdzieś tak troszkę właśnie samemu tylko z nami porozmawiać.
Albo też może poruszyć takie tematy, gdzie w jakiś sposób go zidentyfikują, tak, w jakimś środowisku, to też właśnie
czasami
to
tak bywa, że żeby te szczegóły wydobyć, to trzeba dopytać.
Czasami to są trudne tematy, więc no nie dziwimy się.
Ale temat najmu dotyczące też właśnie widać, że się cieszył zainteresowaniem.
No ale też i spadki tutaj się pojawiły poza anteną.
Spadki darowizny też, tutaj połączenie spadku z darowizną, tak, co korzystniejsze, czy już teraz zapisać?
No właśnie, co jest tym spadkiem, a co darowizną? 52, 345, 50, 90. Bo jeżeli spadek, to dopiero po naszej śmierci.
Czyjejś,
no niestety. Tak. A jeżeli darowizna, to już w tym momencie, tak?
Tak, wyzbywamy się majątku. Jeżeli chodzi o spadek, to możemy zmienić zdanie. Jeżeli my jesteśmy spadkodawcą i napisaliśmy testament, to przecież możemy jeszcze do naszej śmierci kilka razy zmienić zdanie. Mhm. Więc to jeszcze ta osoba, która ma nabyć w spadku na przykład nieruchomość, nie staje się właścicielem tej
nieruchomości. W tym momencie testamentu.
Ale już jeżeli damy darowiźnie taką nieruchomość za naszego życia, rzeczywiście to
my już nie jesteśmy właścicielem tej nieruchomości, tylko już jest osoba obdarowana.
No ale tak wiem, że niektórzy jakoś próbują to dostosować do swojej sytuacji jakiejś
osobistej, rodzinnej.
Tak, że chcą coś darować już wcześniej, ale...
Często też jest tak, że osoby, które gdzieś tam chcą darować i mówią, że no, jak ja umrę, to ja nie chcę zostawiać kłopotów, tak, dzieciom,
rodzinie. Albo nie wiem,
rodzinie.
Co wtedy się będzie do końca działo, tak. A jak teraz to podzielę, to...
Mam jakiś wpływ na to, co się stanie z tym majątkiem, który tutaj
mam, ale
tak?
Przestaje być jednocześnie sam być właścicielem.
No dobrze jest sobie chociaż coś zostawić, jak się ma wątpliwości, bo jeżeli się pozbędziemy wszystkiego,
za życia,
to potem może nam być ciężko.
A pan Mariusz często powtarza, że najbliżsi nas tak długo kochają...
Jak długo coś posiadamy.
Tak, to jest brutalna prawda.
Niekoniecznie zgadzam.
Nie, ale doświadczenie, wiem, że państwa zawodowe czasami do tego się sprowadza.
Tak, często zdarzają się takie przypadki, chociaż zdaję sobie sprawę właśnie, że są...
Nie można uogólniać.
Tak, i takie przypadki.
Radio PIK, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Miła pani, ja z takim zapytaniem. Dostałam spadek, ale nie w całości mieszkanie. Płaciłam tych spadkobierców pozostałych. I czy ja mogłabym to mieszkanie sprzedać, bo to jest w innym mieście.
A kiedy pani nabyła ten spadek?
Ostatnio odkupiłam, bo ja pospłacałam teraz we wrześniu.
Tak, ale wszystko się działo w roku 2017. Kiedy osoba zmarła, po której pani odziedziczyła spadek?
W 2014.
W 2014 roku. To sprzedaż tej nieruchomości będzie wiązała się z podatkami, czyli przychód uzyskany z tej nieruchomości pomniejszony o koszty nabycia, czyli o koszty odkupu tych części, które pani kupiła od pozostałych spadkobierców.
Tak.
Znaczy ta różnica pomiędzy przychodem a kosztami będzie opodatkowana 19% podatkiem, chyba że pani w ciągu 2 lat przeznaczy te środki pieniężne na cele mieszkaniowe. To wtedy ten cały przychód będzie zwolniony z opodatkowania.
No tak, ja chcę kupić mieszkanie.
No to jeżeli pani chce kupić i na przykład sprzedaje pani to mieszkanie za 200 tysięcy i te całe 200 tysięcy przeznaczy pani na zakup nowego mieszkania, w którym będzie pani realizowała swoje cele mieszkaniowe, czyli w którym będzie pani mieszkała, to ten przychód będzie zwolniony z opodatkowania. Tylko jeżeli będzie sprzedaż na przykład w roku 2018, to do 30 kwietnia 2019 roku musi Pani złożyć zeznanie PIT-39, w którym Pani wykaże przychody i koszty dotyczące sprzedaży nieruchomości i wskaże Pani, że kwotę uzyskaną ze sprzedaży tej nieruchomości przeznacza Pani na cele mieszkaniowe. I będzie
ale
Pani
ja
miała
już mam mieszkanie jedno.
No tak, ale sama Pani mówiła, że Pani chce kupić mieszkanie. Więc,
no tak, to chcę kupić mieszkanie, no, oczywiście, że chcę kupić mieszkanie, więc ustawodawca, bo to chcę mieszkanie przekazać.
Ale
darowiznę wnuczce.
Ale które mieszkanie przekazać?
To, które mam teraz.
To, które Pani ma. No to no, można założyć, że Pani nie będzie miała mieszkania.
Jak no Pani, nie będę miała.
Czyli kupuje Pani mieszkanie, żeby realizować własne cele mieszkaniowe. Czyli
dziękuję.
To jak najbardziej się będzie zgadzało.
Dziękuję bardzo.
Proszę
bardzo.
Dziękujemy. Do widzenia, do usłyszenia. Polski Radio PIK, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Ja bardzo przepraszam, może nie tak super na temat, chociaż to się prawdopodobnie połączy. Jutro jest, słyszałem w radio, właśnie to mi nasunęło taką, myślałem, że do Państwa chcę dzwonić dawno. Jutro jest taki dzień, w którym notariusze udzielają porad, tak, ale ja jestem tak w terenie i mam daleko do tych ludzi. Chciałem Państwa zapytać o taką rzecz, która mnie niepokoi od wielu lat, mianowicie jeżeli to nie jest na dziś temat, to może kiedyś. Mianowicie tak, powiedzmy mam brata. I ten mój brat umiera i umiera z jakimiś tam długami, ale on mieszka powiedzmy daleko ode mnie, to znaczy nie za granicą, ale daleko ode mnie, ma swoją rodzinę, swoje sprawy i nie jesteśmy związani niczym. A potem na przykład przychodzą do mnie tak zwani windykatorzy i każą mi płacić za jego długi, no bo ja jestem jego bratem. I teraz ja już nie wnikam w to, czy to, jak to jest, ale jak się ustrzec takiego, jak to mówią, na wszelki wypadek, czy coś można zrobić, żeby się tego ustrzec, bo niektórzy to nawet do wnuków gdzieś tam sięgają, wydzwaniają.
Tak, tydzień temu mówiliśmy o tym, jak odrzucić spadek, jak nie przyjąć spadku.
Ja bardzo przepraszam, ale po prostu nie było mnie...
Nie ma problemu, no,
oczywiście, wyjaśnimy jeszcze raz. Czyli tak, jeżeli tutaj pan się obawia, że jakieś długi brata mogą no, na pana spłynąć, może pan takie długi odziedziczyć, to no, droga jest taka. Przede wszystkim po zmarłym bracie będzie dziedziczyła jego najbliższa rodzina, czyli żona, dzieci, bądź dzieci tych dzieci. Jeżeli w tamtej części rodziny wszyscy się zrzekną tego spadku po kolei, no to może w pewnym momencie jakby
ten spadek
przypaść na pana, tak? Czyli łącznie tak te długi.
Rozumiem.
W momencie, kiedy pan dowie się o tym, że został pan jedynym spadkobiercą po bracie, ma pan pół roku na to, aby odrzucić ten spadek.
Przepraszam, a jak ja się mam dowiedzieć?
Że tam ci odrzucili,
no,
tak?
No tu jest właśnie największy problem, tak? Bo albo pan będzie też, no, uzyska taką informację od rodziny, albo właśnie zgłosi się do pana już jakiś windykator. Wtedy pan
a jak pan
wiedział.
Się dowie o śmierci brata, to może od razu gdzieś zgłosić, że na wszelki wypadek zrzeka się, gdyby cokolwiek się działo.
Tutaj procedura jest taka, że jakby po kolei powinno to następować, natomiast w takiej sytuacji, jeżeli pan już się dowie o śmierci tutaj brata, jeżeli taki moment już nastąpi, to ja bym sugerował udać się do notariusza, który pokieruje pana wprost, w jakiej kolejności i kiedy najlepiej takie oświadczenie o odrzuceniu spadku złożyć przed notariuszem.
Czasami trudno liczyć na to, że żona zmarłego czy dzieci powiadomią teraz pana, swojego wujka, że my się zrzekliśmy, drogi wujku.
A często jest tak, że się nie dowiaduje.
No właśnie.
A można dowiedzieć potem ewentualnie.
Jak już się, jak już trzeba spłacać.
Także no tutaj jest no, taka droga i wtedy no, najlepiej dowiedzieć się u notariusza, jakie kroki podjąć. Także jest taka możliwość, żeby się przed tym zabezpieczyć.
Kolejne... Innej możliwości nie ma, a nie ma takiego wyjścia zrzec się na wszelki wypadek. Po prostu dowiedziałem się, że umarł mi brat i mówię, no to ja oświadczam, że ja nie chcę mieć tutaj żadnych, nie roszczę żadnych praw do spadku.
Znaczy z tego, co tutaj właśnie w zeszłym tygodniu konsultowaliśmy z naszym radcą prawnym, no to tutaj no jakby wprost nam powiedział nasz radca, że no powinno to następować po kolei.
No dobrze, ale w każdym razie do notariusza trzeba się...
Do notariusza trzeba wtedy się udać. Można też sądownie, ale myślę, że u notariusza będzie to szybciej. Może to trochę dłużej będzie kosztowało, ale szybciej. Ale będzie na pewno szybciej.
Dobrze, dobrze, dziękuję Państwu. Czyli innej drogi nie ma.
Nie, no, znaczy tylko... jeszcze Panu mogę taką rzecz podpowiedzieć, że w tej chwili jakby no, dziedziczymy z dobrodziejstwem inwentarza, czyli jeżeli brat by zostawił długi, ale też jakiś majątek i Pan by się stał jedynym spadkobiercą, to te długi będzie Pan musiał spłacić tylko do wysokości tych aktywów, tak? Czyli tego, tak, no, tych plusów, które Pan odziedziczy.
To też takiego jest, tylko że to wtedy na mnie ciąży obowiązek załatwiania tych różnych spraw.
No niestety tak.
To tak. Ja dziękuję za tak.
Ten czas tak no, może być często...
Nic kłopotów żadnych.
Rozumiem. No ale wtedy w takiej sytuacji, jak już będzie ten moment, to proszę się udać wtedy do notariusza. O. Na pewno jakieś tutaj rozwiązanie się znajdzie.
Pięknie uprzejmie Państwu dziękuję za poradę.
Dziękujemy proszę bardzo. Również. Do usłyszenia. Polski Radio PIK. Halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Proszę pana, ja bym chciała z takim pytaniem. Teściowa wyszła ponownie za mąż, za wdowca z dwójką dzieci. Zamieszkali wszyscy u niej w mieszkaniu. Mhm. W trakcie trwania małżeństwa wykupili mieszkanie na własnościowe. Mhm. I w Księdze Wieczystej dziś na przykład istnieją obydwoje. Teraz on zmarł, teściowa zapisała mojemu synowi mieszkanie, ale co z tą dwójką jego dzieci? Czy oni coś dziedziczą?
No to trzeba się zastanowić nad tym, tak? Ewentualnie sprawdzić, czy postępowanie spadkowe po zmarłym mężu teściowej było przeprowadzone i kto po nim dziedziczył?
Nie,
no bo to trzeba przeprowadzić, no bo jeżeli zmarł ojciec, który miał żonę i dwójkę dzieci, powiedzmy, z innego związku, tak? I nie było testamentu, to z mocy ustawy, z mocy prawa dziedziczy żona i te dzieci. Więc to mieszkanie, które tak, ten udział, ta połowa części tej nieruchomości, ona należała do męża teściowej, no i po jego śmierci każde z nich dziedziczyło, jeżeli była dwójka dzieci, po 1/3.
Ale też się zastanawiam, bo pani tutaj mówi, że jest ta informacja, że to zostało przekazane, ale to już notarialnie ta darowizna?
Notariusz
przeprowadził taką.
Ale to tylko
umowę?
Co do połowy tej
teściowej.
Tylko to, co było. Aha, rozumiem. A druga połowa jest jeszcze nieuregulowana. Tak.
No to jeżeli chodzi o tą drugą część, tą drugą połowę, no to tam należy przeprowadzić postępowanie spadkowe albo udać się do notariusza i po 1/3. Jeżeli nie było testamentu, każda tutaj z tych osób dziedziczy. Chyba, że na przykład dzieci zrezygnują ze spadku.
Bo można negocjować, nie?
Można zrezygnować, tak? Można, powiedzmy, na ten temat rozmawiać, to już tutaj wszystko zależy od rodziny, w której się to dzieje.
Aha. W każdym bądź razie dzieciom się należy.
Dzieciom się należy.
Po 1/3.
Tak.
Dobrze, o to mi się rozchodziło właśnie. Dziękuję ślicznie.
Proszę bardzo. Do usłyszenia.
52 345 50 90. Jeszcze kilka minut. Czyli krążymy wokół tego samego tematu. Ciekawa jestem, kiedy pojawią się rozliczenia.
Rozliczenia podatkowe, tak rozliczenia roczne.
Pewnie, tak myślę, że dopiero w styczniu. Jeszcze nie myślimy o tym, że rok 2017 się kończy.
Chociaż moim zdaniem już powinniśmy pomału na ten temat myśleć i zbierać dokumenty.
No właśnie, o to apelujemy jakby i o tym przypominamy, bo później są sytuacje takie, że nie możemy z jakiejś ulgi skorzystać, bo brakuje nam jakiegoś zaświadczenia, skierowania, dokumentu. Dobrze, kolejny telefon, Polskie Radio PIK, dzień dobry. Halo.
Przepraszam.
Dzień dobry.
Bardzo proszę. Polskie Radio PIK, halo.
Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Ja mam takie pytanie. Moja mama jest w związku małżeńskim, a z poprzedniego małżeństwa ma trójkę dzieci. Dorosłe już oczywiście. Mąż mamy nie przysposobił nas, wie pani, nie przysposobił, nie mamy jego nazwiska, mamy... ojca. Mhm. Niech mi pani powie, co my mamy zrobić jako dzieci, żeby na to mieszkanie, którym rodzice mieszkają, które jest ich własnością, nie przeszło na rodzinę męża mamy. I w ogóle jest taka sprawa, że rodzice jeszcze nie byli u notariusza, a mają swoje lata. czy mają iść do notariusza, czy wystarczy, że jedno i drugie napisze testament, komu tam to mieszkanie dać i ewentualnie wydziedziczyć rodzinę taty.
Znaczy, jeśli chodzi o wydziedziczenie, to tutaj taka prosta sprawa nie będzie.
Znaczy, to muszą być powody, dla których się dokonuje jakieś... dziedziczenie, a nie tylko na przykład samo to, żeby dom na przykład został w jednej części rodziny. Także to, znaczy, ja myślę, że tak, że w tej sprawie warto skonsultować się z radcą prawnym, ewentualnie tak. z notariuszem, żeby powiedzmy, no nie wiem, czy na przykład powiedzmy, czy pani najpierw sama, czy powiedzmy razem z rodzicami, znaczy udała się tutaj no, na taką konsultację, bo no też trzeba poznać powody, dlaczego państwo chcecie tak zrobić, bo jednak z mocy prawa, jeżeli to jest no mąż pani mamy i oni mają wspólnie ten dom, no to tamte tak. dzieci też dziedziczą, więc no pytanie dlaczego...
Ale tam nie ma dzieci. Tam nie ma żadnych dzieci, bo mąż mamy wyjechał z domu jako mały chłopiec. On ma tylko siostrę, a siostra jego ma córkę. I czy te osoby mają prawo, dajmy na to, do tego mieszkania, które posiadają oboje?
Znaczy, jeżeli by się zdarzyło tak, że no pierwszy umrze mąż, tak. no to wszystko dziedziczy żona.
Żona, tak?
Tak.
A czy wystarczyłoby, żeby oboje w domu napisali testament przy świadku?
Mogą napisać testament przy świadku, może być to taki testament sporządzony odręcznie, ale jednak tak. proponuję, aby taki testament sporządzić w kancelarii.
Bo jeżeli już państwo tutaj macie jakieś wątpliwości, to będzie to no. na pewno bezpieczniejsze. No bo te wątpliwości skądś się nie wzięły. To nie są tylko takie przypuszczenia czy hipotetyczne sprawy, tylko państwo już, no gdzieś coś się musi dziać w tej rodzinie, że jakieś takie problemy państwu po głowie chodzą. Także to jest najlepiej u notariusza.
Jednak u notariusza, mówicie państwo, bo ja sądzę, że tamta siostra, na przykład męża mamy, nie ma nic do ich majątku wspólnego, mi się tak przynajmniej nam wydaje.
Znaczy, jeżeli jest tylko żona, a nie ma dzieci wspólnych, to wydaje tak? mi się, że coś na rodzeństwo powinno przejść, także ja bym jednak skonsultowała tą sprawę.
Jednak, tak? Tak, państwo nie wiecie dokładnie, czy...
Znaczy, bo tam są jakieś tak. szczegóły, mogą
są szczegóły i po prostu byśmy musieli pani też zadać zbyt dużo pytań, ewentualnie spojrzeć w dokumenty i to po prostu nie nadaje się na taką, powiedzmy, odpowiedź
taką poradę na antenie, tak?
Antenie,
to możemy pokierować, zasugerować, mówić, ale tak, nie rozwiązać nie. ten problem.
Warto czyli, udać się i skonsultować, tak.
Jednak do radcy prawnego się tak. zgłosić.
Znaczy, tak, do notariusza.
Na pewno jest tutaj sytuacja, że można ten majątek zostawić w tej jednej części rodziny, ale no, żeby to prawidłowo przeprowadzić, to i tak państwo muszą się udać do notariusza.
Jednak, tak? No nie wiem, tyle miałam pytań i teraz się do państwa dodzwoniłam i wszystko wyszło mi z głowy. No sądziłam jednak, że rodzina męża mamy nie ma nic do ich majątku, a jednak państwo...
Znaczy,
jednak
bo też właśnie tylko... ta sytuacja, że jeżeli małżeństwo nie ma dzieci, to są pewne tak. sytuacje, gdzie ten majątek tak. może przejść na tą rodzinę
na rodziców,
boczną.
A potem
na rodzeństwo.
Niżej, na rodzeństwo.
No rodziców już nie ma.
No to no ale jest w dalszej kolejności rodzeństwo. Także
że siostra tak. taty, tak?
Tak, także
jest taka możliwość, że znaczy, mogą się
jest,
starać.
Jest taka możliwość, także tutaj...
Tak, w ogóle trzeba sprawdzić, kiedy ten dom został kupiony przez
a to nie jest dom, to jest mieszkanie spółdzielcze.
Czy powiedzmy mieszkanie tak?
z jakichś
tak,
środków.
Jakie to są prawa, także to proszę wziąć dokumenty i skonsultować tę sprawę.
Bardzo państwu dziękuję.
Proszę bardzo.
Dziękujemy.
Miłego dnia
również.
Do usłyszenia.
Dziękujemy. I ostatni już telefon się odbierzemy. Dzień dobry, Radio PIK. Halo.
Dzień dobry, to tyle.
Dzień dobry.
Krótkie pytanko. Chodzi mi o wycenę wartości dobrodziejstwa inwentarza. Szybko. Jeżeli ktoś ma udział w mieszkaniu na przykład, tam 20%, nieistotne, jest w skarbówce podana jakaś kwota na przykład i od tego był podatek lub był zwolnienie nieistotne, ktoś tam umiera i zostawia to jedyne dobrodziejstwo i ma więcej długów jak ta wartość tego dobrodziejstwa, tego inwentarza nazwijmy. Nie? I teraz pytanie, wierzyciele czy tam komornik, jaką kwotę bierze? To, co jest podane w skarbówce, czy taką z kapelusza rynkowa?
Znaczy mi się wydaje, że powinien sam wycenić. Także nie bierze tej, która była w skarbówce. To państwo tylko pokazaliście taką wartość.
Aha, no to właśnie pytam dlatego, nie? Czyli to sąd, tak?
Tak, tak. Bo to musi być sporządzony inwentarz.
Aha,
majątku. No jest tylko, i wycenione.
Rozumiem, czyli sąd określa wartość danego inwentarza.
Całego majątku, tak. Po kolei wszystkich rzeczy, które wchodzą w ten skład.
Ja rozumiem, czyli sąd jest od tego, tak?
Tak.
Dobra, dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
Dziękujemy pięknie, do usłyszenia. Ostatni dzisiaj telefon. Pięknie Państwu dziękuję, naszym słuchaczom, za udział w programie i Państwu za cierpliwość i za wiedzę. Pani Violetta Wełnicka, pan Michał Wozikowski, dziękuję bardzo.
Dziękuję, do usłyszenia.
A za tydzień to już będzie grudzień, proszę sobie wyobrazić.
Piątek, aż niemożliwe.
Niemożliwe, gdzie się podział listopad. 1 grudnia w piątek spotkamy się z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia, a o podatkach rozmawiać będziemy 8 grudnia. Dziękuję pięknie.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.